Umowa handlowa między Unią Europejską a blokiem Mercosur stanowi znacznie więcej niż technokratyczne porozumienie o kontyngentach taryfowych. To fundamentalny test europejskiej suwerenności w obliczu globalnych przetasowań. W jej cieniu spotykają się historia europejskiej integracji, południowoamerykańskie ambicje i lęk polskiej wsi przed nieznanym. To tutaj interes niemieckiego przemysłu zderza się z francuską tradycją rolną, a wszystko dzieje się przy akompaniamencie marszu przemysłu 4.0, czyli czwartej rewolucji opartej na algorytmach i automatyzacji procesów. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż polityka, która w arkuszu kalkulacyjnym wygląda jak wzrost dobrobytu, a w terenie jak poczucie zdrady. Kto postrzega ten układ wyłącznie przez pryzmat kontyngentów na wołowinę czy etanol, dostrzega zaledwie wierzchołek potężnej góry lodowej. Pod powierzchnią toczy się spór o kształt globalizacji oraz o granice suwerenności żywnościowej, czyli zdolności regionu do zapewnienia bezpieczeństwa w oparciu o własną produkcję. Pytanie o miejsce rolnika w epoce algorytmów nie jest jedynie kwestią ekonomiczną, lecz głęboko filozoficznym dylematem o sens lokalnej wytwórczości. Wszak rynek nie zostawia odcisków palców, rynek zostawia faktury, a te bywają dla europejskich producentów wyjątkowo bolesne. W optyce Brukseli wpływ umowy na rolnictwo jest elementem koniecznej układanki geopolitycznej służącej dywersyfikacji i otwarciu rynków dla produktów wysokiej wartości dodanej. Zwolennicy porozumienia widzą w nim instrument wzmocnienia Europy, w którym polskie gospodarstwa nie są ofiarami, lecz uczestnikami procesu chronionymi przez unijne standardy sanitarne. Komisja Europejska przekonuje, że umowa ułatwi dostęp do kluczowych surowców i zintegruje łańcuchy wartości, co ma nastąpić już od maja 2026 roku. Niemniej jednak odszkodowanie po pożarze nie jest strategią przeciwpożarową, choć w Brukseli bywa czasem prezentowane jako szczyt architektury bezpieczeństwa. Przeciwnicy tego układu, z Polską i Francją na czele, widzą jednak na tej scenie zupełnie inny, znacznie mroczniejszy spektakl. Dla nich umowa to transakcja, w której europejskie rolnictwo zostaje rzucone na pożarcie gigantom z Ameryki Południowej, produkującym taniej i według innych standardów. Warszawa wskazuje na asymetrię handlową, czyli nierównowagę, w której my oferujemy technologię, a w zamian otrzymujemy żywność o niższych standardach środowiskowych. Brak adekwatnych mechanizmów ochronnych i ogromne kontyngenty nadrób budzą uzasadniony opór tych, którzy żyją z ziemi i nie chcą być ceną za sukces przemysłu. Nie można uczciwie poprzestać na prostej opowieści o zdradzie polskiej wsi przez brukselskich technokratów. Umowa nie jest prymitywnym aktem agresji, lecz wielowarstwowym kompromisem o nierównomiernych skutkach. W oficjalnych analizach pojawia się argument, że limity dotyczą jedynie marginalnej części europejskiej produkcji rolnej. Wołowina ma stanowić maksymalnie około 1,6% unijnego rynku, drób zaledwie 1,2%, zaś cukier i miód odpowiednio od kilku do 10%. Tu jednak zaczyna się subtelniejszy problem, którego statystyka nie dostrzega. To, co w skali makroekonomicznej jawi się jako nieistotny margines błędu, w wymiarze mikroekonomicznym może okazać się siłą niszczącą całe gospodarstwa. Produkty rolne są skrajnie wrażliwe na ceny krańcowe, sezonowe wahania popytu oraz specyficzną strukturę lokalnego przetwórstwa. Nawet relatywnie niewielka partia towaru, jeśli trafi na rynek w niefortunnym momencie, potrafi wywołać gwałtowny efekt psychologiczny i załamanie dochodów. W polskim sektorze rolnym najbardziej narażone są obszary, które już wcześniej zmagały się z potężną presją kosztową. Jeżeli wielkie sieci handlowe zyskują choćby teoretyczną alternatywę w postaci tańszego surowca z importu, krajowy rolnik natychmiast traci swoją siłę przetargową. Taka dyscyplina w języku korporacyjnym oznacza zazwyczaj, że ktoś na samym końcu łańcucha wartości musi zacisnąć pasa. Droga do obecnego kształtu relacji z Ameryką Łacińską była wyjątkowo długa i pełna dyplomatycznych meandrów. Formalne negocjacje ruszyły jeszcze w ubiegłym stuleciu, lecz przez dekady grzęzły w bagnie sporów o wołowinę i standardy. Dopiero rok 2019 przyniósł przełom polityczny, który po kolejnych 5 latach dopracowywania szczegółów przeobraził się w ulepszony układ partnerski ogłoszony w grudniu 2024 roku. We wrześniu 2025 roku Komisja Europejska wykonała ruch szachowy, dzieląc porozumienie na 2 równoległe instrumenty prawne – pełny układ oraz tymczasową umowę handlową. Rada upoważniła do podpisu w styczniu 2026 roku, co sfinalizowano 17 stycznia, otwierając drogę do prowizorycznego stosowania części handlowej już od maja tego samego roku. Ta biurokratyczna chronologia stanowi fundament pod konstrukcję, która ma na zawsze zmienić architekturę europejskiego handlu. Rozdzielenie instrumentu handlowego od pełnej umowy pozwala ominąć rafy parlamentów narodowych, ponieważ handel stanowi domenę wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej. Krytycy widzą w tym jednak manewr instytucjonalny, który brutalnie ogranicza kontrolę demokratyczną i pozwala wdrożyć kluczowe zapisy, zanim społeczeństwa zdążą je w ogóle przemyśleć. Mamy tu do czynienia z prawną elegancją, która w rzeczywistości pachnie politycznym dynamitem, gotowym eksplodować w samym sercu europejskiej solidarności. Z perspektywy geopolitycznej umowa z Mercosur stanowi logiczną próbę odpowiedzi na gwałtowną zmianę układu sił na globalnej szachownicy. Świat po pandemii i rosyjskiej agresji na Ukrainę przestał wierzyć w naiwne dogmaty liberalnej globalizacji, zastępując je twardą logiką gospodarki bezpieczeństwa. Dziś liczy się de-risking, czyli praktyka polegająca na zmniejszaniu zależności od ryzykownych partnerów, oraz friendshoring, budujący łańcuchy dostaw wyłącznie w oparciu o zaufanych sojuszników. Unia Europejska boleśnie zrozumiała, że nie może dłużej polegać wyłącznie na osi transatlantyckiej. Waszyngton wyraźnie przesuwa swoją strategiczną uwagę ku Indo-Pacyfikowi. Europa usłyszała dzwonek alarmowy. Jeśli nie zbuduje własnej, gęstej sieci partnerstw, pozostanie jedynie bogatym półwyspem regulacyjnym przyklejonym do cudzych strategii. Jednak każda wielka geopolityczna partia szachów ma swoją cenę wewnętrzną. W polskiej rzeczywistości tą ceną jest narastający niepokój rolników, dla których Mercosur to kolejna fala presji po bolesnych doświadczeniach z importem z Ukrainy i kosztownych wymogach Zielonego Ładu. Pojawia się tu bolesna asymetria handlowa, gdzie rolnictwo staje się kartą przetargową w zamian za dostęp do rynków przemysłowych. Musimy zatem rozstrzygnąć dylemat, którego nie da się już dłużej zamiatać pod dywan. Jak budować europejską autonomię strategiczną, nie zmieniając przy tym własnego rolnictwa w zmienną kompensacyjną? Polski sektor rolny stanowi w tym kontekście fascynujące laboratorium europejskich sprzeczności. Nie jest on ani w pełni przemysłowy, ani archaiczny. To unikalny splot gospodarstw rodzinnych, potężnego eksportu drobiu i nowoczesnego przetwórstwa. Kto nie dostrzega tej wielowarstwowości, może wprawdzie wygrać debatę w szklanych biurowcach Brukseli, ale ryzykuje utratę stabilności państwa na poziomie powiatu. Główna oś sporu dotyczy czegoś głębszego niż tylko wolumeny dostaw. Chodzi o elementarną sprawiedliwość konkurencyjną. Europejski producent funkcjonuje w gęstej sieci regulacji dotyczących dobrostanu zwierząt, ochrony roślin i identyfikowalności produkcji, podczas gdy jego konkurent z Mercosur operuje w znacznie luźniejszym reżimie prawnym. Rozwiązaniem mają być klauzule lustrzane, czyli postulat, aby produkty importowane spełniały standardy równoważne wobec tych, których wymaga się od naszych rolników. W języku etyki brzmi to racjonalnie, skoro społeczeństwo wymaga wyższych standardów, to import nie powinien korzystać z przewagi kosztowej wynikającej z ich braku. Niemniej w języku prawa handlowego sprawa staje się polem minowym, gdzie zbyt twarde wymogi mogą zostać uznane za ukryty protekcjonizm i zablokowane przez międzynarodowe trybunały. W polskiej debacie publicznej rolnik bywa obsadzany w rolach skrajnych, albo jako bezradna ofiara globalnych procesów, albo jako uparty hamulcowy nowoczesności. Takie postrzeganie rzeczywistości jest intelektualnie leniwe, bowiem ignoruje potencjał tkwiący w nowoczesnej wsi. Polska wieś mogłaby stać się beneficjentem nowej architektury handlowej, gdyby tylko państwo przestało traktować ją jako sektor wymagający doraźnego uspokajania po fakcie. Zamiast pasywnej obrony potrzebujemy włączenia rolnictwa w krwiobieg globalnej strategii gospodarczej jako jej kluczowego ogniwa. Fundamentem tej zmiany musi być radykalne wzmocnienie krajowego przetwórstwa, ponieważ eksport surowca zawsze będzie ekonomicznie słabszy niż sprzedaż produktu markowego i certyfikowanego. Musimy budować cały ekosystem, obejmujący spółdzielczość nowego typu, nowoczesne chłodnictwo oraz cyfrowe systemy śledzenia pochodzenia produktów premium. Bez tych narzędzi Polski, producent pozostanie jedynie dostawcą półproduktów w łańcuchu, którego reguły i marże ustalają gracze dysponujący lepszą logistyką. Kolejnym krokiem jest przeniesienie ciężaru dyskusji z pytania, czy importować, na kwestię, według jakich standardów mierzyć jakość. Polska powinna przewodzić Europejskiej Koalicji na rzecz twardej identyfikowalności towarów z Mercosur. Każdy kilogram wołowiny czy cukru przekraczający unijną granicę musi posiadać cyfrowy paszport dokumentujący normy sanitarne, środowiskowe oraz brak powiązań z deforestacją. Skoro współczesne systemy bankowe potrafią śledzić mikrotransakcje w czasie rzeczywistym, to nasza cywilizacja powinna umieć ustalić, czy dany stek nie wyrósł na popiele wypalonego lasu deszczowego. Ostatecznie Polska musi wykorzystać napięcia wokół umowy jako katalizator do głębokiej rewizji własnej, często niespójnej polityki rolnej. Suwerenność żywnościowa nie może być jedynie pustym hasłem wyborczym. Wymaga ona przejścia od archaicznego modelu konkurowania niską ceną surowca do budowania przewagi opartej na jakości, technologii i zintegrowanemu łańcuchu wartości. Tylko w ten sposób polski rolnik przestanie być traktowany jako kłopotliwy relikt przeszłości, a stanie się nowoczesnym graczem na globalnej szachownicy. Adaptacja do globalnego rynku nie może odbywać się kosztem fundamentów, na których budowana jest społeczna stabilność kontynentu. Jeśli rolnictwo stanie się jedynie statystyczną zmienną w arkuszach kalkulacyjnych, Europa utraci nie tylko swoje bezpieczeństwo żywnościowe, ale także duszę własnej wspólnoty. Pytanie brzmi, czy zdołamy wykuć system, w którym nowoczesność nie wymaga poświęcenia tych, którzy żywią nasze społeczeństwa?